Polacy, ratujący Żydów.
Przed mikrofonem Marlena Płaska. W dzisiejszej odsłonie audycji przeniesiemy się do Skarżyska Kamiennej. Mieszkali tam Janina i Kazimierz Szmurło. Komu pomogli? Zapraszam do wysłuchania audycji.
Zaświadczenie. Tel Awiw, 18 października 87 rok. Cyla Imry z domu Ceder Baum, Izrael. Podczas wojny od końca roku 1941 do zakończenia wojny w roku 1945, od kiedy miałam 2 lata, zostałam oddana panu Kazimierzu Szmurło i jego żonie pani Janinie Szmurło przez moją matkę na przechowanie i ochronę przed Niemcami. Państwo Szmurło chowali mnie w swoim domu jako chrześcijanka i dziecko krewnych swoich przez cały czas wymienionych lat. Ja zawdzięczam moje życie powyżej wymienionym.
Ona była do 45 roku. W 45 roku przyjechała matka i ją zabrała. Po czym bardzo długi okres czasu nie było z nimi kontaktu, kompletnie, znaczy z matką ani z córką. Dopiero gdzieś w latach, już nie pamiętam, Aniu.
W latach 80., a pamiętam dokładnie, bo już mój syn był na świecie, miał jakieś 3-4 lata powiedzmy, przyszedł list z Izraela od tejże Celiny, która napisała, że odzywa się dopiero teraz, ponieważ przez bardzo długi czas miała taką traumę, taką blokadę psychiczną, nie była w stanie nawiązać kontaktu, a teraz już do tego niejako dojrzała.
Przed listopadem 1942 roku, kiedy nastąpiła ostateczna likwidacja Żydów, znaczy nie ostateczna, bo były 2 akcje deportacyjne Żydów ze Staszowa, Miriam Cederbaum zdecydowała się, aby ukryć dziecko, czyli Celinę Cederbaum, wśród swoich przyjaciół. Udało jej się nawiązać kontakt, poprosić i pozyskać pomoc swojej dawnej sąsiadki, Anastazji Kurowskiej-Szczebic.
Moja ciotka i mój wuj ją chronili, ale to była taka ochrona, która nie mogła na dłuższą metę się utrzymać, dlatego że ona była zbyt podobna do dziecka żydowskiego.
Była to rodzina związana w ogóle z konspiracją Armii Krajowej, musimy o tym pamiętać, ponieważ dzięki tym kontaktom Miriam Cederbaum udało się wyrobić za pośrednictwem Anastazji aryjskie papiery dla jej córki. Celina Cederbaum od tego momentu miała się nazywać Celina Kwiatkowska. Uchodziła za osieroconą krewną i przez pewien czas ukrywała się właśnie w domu Anastazji Kurowskiej-Szczebic.
Celina Cederbaum została przekazana w roku, to był koniec 1942 roku, czy może początek 1943, przez siostrę mojej mamy, panią Anastazję, wtedy Szczerbic, do tego, żeby ojciec razem z mamą się nią zajął, bowiem oni nie mogli ze względu na niebezpieczeństwo, że łatwo byłoby ją jak gdyby znaleźć i ta dziewczynka nie miałaby szans, żeby uniknąć śmierci.
Ze względów właśnie konspiracyjnych, aby nie narażać członków konspiracji, mała Celina została przetransportowana do Skarżyska Kamiennej, do siostry Anastazji, mianowicie Janiny Szmurło.
Mama była bardzo związana z moją ciotką, no i między innymi dlatego właśnie do mojej rodziny ona trafiła.
To się całe życie trzymały, wspierały. W czasie okupacji również się odwiedzały, bo tam jak Tomek urodził się bardzo malutki, to wiem, że ciotka przyjeżdżała pomagać, więc to już było przy Celinie.
W Skarżysku na pewno mieszkaliśmy w domku. I tu się zaczyna historia o przetrzymywaniu dziecka żydowskiego u nas w rodzinie, u mamy i ojca. To była dosyć, można powiedzieć, trudna decyzja. Dlaczego? No, z jednej strony to chodziło przecież o to, że mój ojciec mieszkał w domu, w którym stacjonowali Niemcy. Niemcy, oddział Wehrmachtu, pod dowództwem Austriaka. Czyli było to dosyć niebezpieczna sytuacja. No ale moi rodzice się na to zgodzili. I tą dziewczynkę, Celinę, trzymali tam właściwie do końca II wojny światowej. Ojciec twierdził, że to jest córka znajomych czy kuzynka. Kuzynka coś w rodzaju, kuzynki. Mój ojciec w czasie wojny został zmobilizowany przez Niemców jako technik budowlany ze specjalnością uzbrojenia, bo tak to można powiedzieć, do pracy w skarżysku kamiennej, w której były jego akta i w którym miał praktykę. To jest na przykład właśnie kenkarda ojca. Pracując tam w fabryce Hasak, ojciec nawiązał kontakty, a właściwie miał chyba kontakty z NSZAK, z wieloma ludźmi z tego terenu, z AK. I dzięki temu, że ojciec miał sporo przyjaciół na terenie skarżyska, mógł chyba, nie mówię, że swobodnie, ale w jakim stopniu chronić tą dziewczynkę. Ale mimo wszystko to było bardzo niebezpieczne.
Również Armia Krajowa dbała o tych, którzy ukrywali, jeśli wiedzieli, że ktoś zaprzysiężony lub współpracujący z Armią Krajową przechowuje Żydów, te domy były pod taką szczególną pieczą. Armia Krajowa również zwalczała konfidentów i szantażystów, którzy chcąc wykorzystać sytuację, również chcieli się wzbogacić na tym, że ktoś przechowuje Żydów.
Szmurłowie wzięli na siebie całość utrzymania Celiny.
Łatwiej było opiekować się dziewczynkami niż chłopcami i właśnie rodziny polskie chętniej brały pod opiekę dzieci płci żeńskiej. Wiązało się też to z tym, że zazwyczaj chłopcy już byli obrzezani. Poza tym młody wiek tego dziecka, ona miała nieco ponad 2 lata, więc została już nauczona modlitw katolickich i zachowywania się jak dziecko polskie.
Ja bym tutaj nie do końca powiedział, że ukrywanie nawet dziecka żydowskiego było takie proste. Ukrywanie dziewczynek było łatwiejsze, natomiast niewątpliwie na każdym etapie ukrywania groziła dekonspiracja, ponieważ przypominam o tym, że nawet jedna osoba była w stanie zdekonspirować, nie wiem, 1000 innych, prawda? Zawsze warto o tym pamiętać.
Mój ojciec był fotografikiem, robił zdjęcia. Nie wiem, ojciec był może, nie wiem, czy nieostrożny. Mimo, że groziło mu niebezpieczeństwo, to ojciec te zdjęcia robił. Miał tą pasję fotograficzną. Dzięki temu te zdjęcia tej dziewczynki się uchowały. Oczywiście większość zdjęć jest taka, że dziewczynka ta, tak jak jej mówiono, zakrywa sobie twarz. Albo sobie zakrywa, albo jest w takich położeniach fotograficznych na zdjęciach, żeby nie było widać, że ona jest, powiedzmy, Żydówką. Wydaje mi się, że raczej rodzice starali się ją trzymać z boku. Ale ja mam zdjęcia, gdzie ona jest w grupie ludzi znajomych ojca, gdzie ona oczywiście zakrywa sobie twarz, albo gdzieś jest tam zakryta, albo w środku, ale to była robione.
O, tu są jeszcze zdjęcia tejże Celiny. Tak, tak. Pokaż, Tomek.
No to są właśnie zdjęcia dosyć ważne. Na przykład tutaj na tym zdjęciu. To jestem ja, który to jest rok? W głębi Celina. O, 44. Ja mam tu rok. A to jest ona, Celina. I tutaj nie zasłania twarzy. Ona jest tylko w głębi. Więc część zdjęć jest takich, gdzie ona ma odkrytą twarz i wtedy no, widać wyraźnie, że ona jest żydowskiego pochodzenia. Niestety nie mam tego zdjęcia. Nie wiem, gdzie ono wsiąkło. Nie wiem. Ale było to zdjęcie, gdzie ona stoi na ganku, ta dziewczynka. Wokół niej stoją, mama stoi ze mną, wokół żołnierze niemieccy, a ona stoi z boku. Wyraźnie widać jej twarz. Ten Austriak powiedział tak, ten dowódca tego oddziału Wehrmachtu, który stacjonował w miejscu, gdzie rodzice mieszkali. Powiedział mu tak: Kazik, ona jest bardzo podobna do Żydówki, bo ona miała semickie rysy, no typowe, czarne, kręcone włosy i ty musisz na nią bardzo uważać. Trzeba przyznać, że tutaj bardzo pozytywną rolę na pewno odegrał ten Austriak, który w jakim stopniu chronił to. On mówił, że słuchaj, Kazik, oni się może tak trochę zaprzyjaźnili z tym właśnie, z tym Austriakiem. Ja ci o każdej akcji takiej, gdzie są jakieś naloty na Żydów, ja ci powiem, ale ty ją musisz pilnować. Ty musisz ją tak chować, żeby po prostu nic się złego nie stało. I tak było, praktycznie tak było. Nie wiem dlaczego, no Niemcy z Wehrmachtu może się mogli domyśleć, czy nie, a może tam byli w tym zespole austriackim, może byli to Austriacy, trudno mi powiedzieć, z Wehrmachtu, którzy zostali zwerbowani i ten dowódca Austriak być może był bardziej spokojny o tych swoich ludzi, jeżeli chodzi o te sprawy. W każdym razie nie zaszła jakakolwiek sytuacja, jakiś takich wpadek czy coś.
Szmurłowie byli stosunkowo młodą rodziną, ponieważ Kazimierz Szmurło urodził się w 1913 roku, natomiast Janina Szmurło w 1915.
Mój mąż tutaj pomija zupełnie rolę swojej matki, cały czas ojciec i ojciec, a to była młoda kobieta z malutkim dzieckiem, najpierw w ciąży i dla niej to mogło być o wiele trudniejsze niż dla jej męża, który był zajęty sprawami AK, konspiracją, amunicją, a ona miała to wszystko na głowie i dlatego chciałam o niej powiedzieć. To była kobieta niezwykle otwarta, bardzo energiczna, bardzo taka kontaktowa. No i po prostu ja myślę, że wszystko to potraktowała w sposób zupełnie naturalny. Trzeba było, to wzięła tą dziewczynkę, trzeba było, to się nią opiekowała i to robiła tak, no po prostu, trzeba było, to tak robiła. I wiesz, niezależnie od tego, co twój ojciec, co mama była w trudniejszej sytuacji, uważam.
Ojciec nie mówił dużo na ten temat.
Tomka mama bardzo mało mówiła o swojej przeszłości, w ogóle, taką miała cechę. Ona żyła dniem dzisiejszym.
25 maja 1988 roku Instytut Yad Vashem nadał Janinie i Kazimierzowi Szmurłom oraz siostrze Janiny Anastazji Kurowskiej-Szczebic tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.
Korespondencja. To jest list od Celiny. Kochana ciocia Janka, większe zdjęcia drzewko z tabliczką w Lesie Sprawiedliwych. Mniejsze zdjęcia przedstawiają widoki dookoła drzewek. Fotografię zrobiłam w august 98. Wyżej wspomniany las jest zasadzony w ramach Yad Vashem w Jerozolimie. Mam nadzieję, że zdjęcia ci sprawią przyjemność. Jak widzisz, ładnie rosną. Wielu ludzi je ogląda. Moje pismo polskie jąka się coraz bardziej z braku użytku. Serdeczne pozdrowienie od mojego męża, mamy i od moich córek Dafna i Ofra. Całuję, Celina. To są właśnie jej zdjęcia, które przysyłała. Chce pani zobaczyć? Nie, tu jest Celina, tu jest Celina.
Tu jest Celina, tak, to jest Celina.
I tu jest podpisany na tym, kochanej cioci Jance. A to jest już u nas na balkonie.
O, to jest właśnie matka Celiny. To pierwsze zdjęcie, kiedy ona przyjechała, tak. To jest pierwsze, znaczy to jak ona tutaj była. To jest mój ojciec, to jest Ania, to jest Miriam. Miriam Cederbaum, tak.
Natomiast Celina się okazała w tych listach niezwykle ciepłą osobą, serdeczną. Te jej listy dopisała zawsze: ciociu Janko, jesteś dla mnie bardzo ważną osobą, ciociu Naściu, jesteś dla mnie bardzo ważną osobą. Miała dwie córki, jedna z jej córek, miała troje dzieci bodajże. No, nie wiemy, bo się w pewnym momencie ta korespondencja urwała. Drugą odszukałam wczoraj w internecie, to dawała jakiś koncert. Na czym? Na harfie, na czymś takim. No, w każdym bądź razie myślę, że miała dobre życie, chociaż żyła w tym Izraelu, gdzie czasy były niepewne i trudne, jak napisała.
Uważam, że moi rodzice to, co zrobili, to było naturalne, ale nie wiem, czy to można powiedzieć, że byli bohaterami. Na pewno byli, powiedzmy, ludźmi, którzy starali się jakoś, powiedzmy, to dziecko przetrzymać. Działali trochę może pod, powiedzmy, wpływem chwili.
Prawdę mówiąc, nigdy na ten temat nie rozmawiałam. Nie przypominam sobie przynajmniej. To było takie, no, oczywiste. Nie było nigdy jakiegoś takiego bohaterstwa i tak dalej, tylko mówię, wzięła dziecko i się nią zajmowała. Tomka mama żyła teleźniejszością. Mówiąc szczerze, nie dzieliła włosa na czworo, więc zrobiła swoje i po prostu, no i koniec.
Wysłuchali państwo audycji Polskiego Radia Kielce Polacy ratujący Żydów. Historię Janiny i Kazimierza Szmurło, Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, opowiedział ich syn i synowa, Tomasz i Anna Szmurło. W programie wystąpili także historycy Ewa Kołomańska z Muzeum Wsi Kieleckiej i dr Tomasz Domański z Kieleckiej Delegatury IPN. Muzyka i wykonanie Agnieszka Kowalczyk-Krzysiek. A za uwagę dziękują autor Marlena Płaska i realizator Arkadiusz Miller.
Polacy ratujący Żydów.